Marzec jest poświęcony działaniom na rzecz szpiczaka plazmocytowego, jednego z najczęstszych nowotworów występujących w całej populacji ludzkiej. W programie Na Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki i od razu mam zaszczyt powitać gościa, profesor Krzysztof Janopoulos, kierownik Zakładu Hematologii Doświadczalnej i Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4. Dzień dobry i dobry wieczór, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, to bardzo częsty jest nowotwór. Na drugim miejscu pod względem częstości występowania, jeżeli chodzi o nowotwory hematologiczne.
No rzeczywiście, można powiedzieć, że jest częsty, ale wśród rzadkich jednak, dlatego że nowotwory hematologiczne to jednak nie są najczęstsze nowotwory, stanowią około 10% wszystkich nowotworów, ale o szpiczaku mówimy coraz częściej, dlatego że w tym obszarze obserwujemy naprawdę spektakularny wręcz postęp terapii. Pamiętam pacjenci leczeni 10-15 lat temu, tam mediana przeżycia to były 2-3 lata. Natomiast teraz mówi się, że dla pacjentów, których teraz rozpoznajemy, ona będzie już przekraczała grubo ponad 10 lat.
O tym za chwilę, panie profesorze, jeżeli pan pozwoli. Tu nie odkrywamy specjalnie Ameryki, bo czytamy choroba czy nowotwór podstępny.
Podstępne. Rzeczywiście nie jest to typowy nowotwór. Typowy nowotwór to rozumiemy jednak guzy lite, czyli w jakiejś lokalizacji pojawia się, no jak sama nazwa wskazuje, guz, nieprawidłowa tkanka, która się zwiększa. No i w miarę świadomości pacjenta wcześniej lub później jest rozpoczynana ścieżka diagnostyczna. W odniesieniu do szpiczaka plazmocytowego tak nie wygląda sytuacja. Po pierwsze, on rozwija się najczęściej w szpiku kostnym, także no nie jest dostępny, nie widać go. Po drugie, rozwija się no w różnym tempie, ale przyjmujemy, że co najmniej kilka lat ten rozwój od nieprawidłowej komórki się zaczyna. No i on daje podstępne objawy, a podstępne, jeśli weźmiemy pod uwagę, w jakim wieku jest rozpoznawany szpiczak. Mediana w wieku rozpoznania to jest 71 lat, czyli jednak są to osoby starsze, większość powyżej 65 roku życia. I tutaj te objawy, które za chwilę wymienię, to jak państwo łatwo zrozumiecie, to są objawy, na które większość społeczeństwa się uskarża, nawet niekoniecznie po 65 roku życia.
No bo kogoś nie łamie w kościach.
Właśnie, łamanie w kościach. 80% chorych na szpiczaka ma dolegliwości bólowe związane z kośćcem, kościec osiowy. Wiadomo, że po 40 roku życia już się zaczynają zmiany zwyrodnieniowe. No i jak to odróżnić, czy to jest zwyrodnienie, czy przemęczenie, czy jednak ta właśnie poważna nieprawidłowość. Drugi objaw, osłabienie. No w dzisiejszym świecie to osłabienie rozróżnić od no pewnie dystymii, czy nawet depresji związanej z tym, co się dzieje dookoła, czyli ogromne tempo życia, a z drugiej strony pandemia, wojna na Ukrainie, no teraz już i wojna w Iranie, no to naprawdę dotyka wszystkich moich pacjentów, ale nie tylko pacjentów, środowiska i naszego społeczeństwa. Także można powiedzieć, że te 30% osób i tak będzie czuło taką dyskomfort, osłabienie, znowu bardzo nieswoisty objaw. A to jest objaw, który akurat w szpiczaku nie tylko łączy się z niedokrwistością i ta niedokrwistość to rzeczywiście występuje w 60-70% przypadków i znowu sama diagnostyka niedokrwistości, to jest kolejny element. W tym wieku te niedokrwistości związane z niedoborami składników, z podkrwawianiem do przewodu pokarmowego, czy też no, chociażby z pewnymi przewlekłymi chorobami, które mogą powodować niedokrwistość wieku starszego i chorób przewlekłych, no nam naprawdę maskują te objawy szpiczaka. Także to jest kolejny element, który jest stosunkowo trudny. Następne elementy są związane z uszkodzeniem narządów, czyli wydolność nerek. No dopóki nie czujemy tego, czyli jeśli jest tylko gorsze przesączanie kłębuszkowe, no tego pacjent nie czuje. No czujemy to w momencie, jak już dochodzi do zaawansowanych zmian, czasami nawet wymagających dializoterapii i niestety w takich dramatycznych sytuacjach widzimy rozpoczynanie diagnostyki szpiczaka. Ta diagnostyka powinna się rozpocząć parę lat wcześniej. Także jak wspomniałem, są to nietypowe objawy i również te objawy ogólne, czyli większa podatność na infekcje, bo jest to choroba związana z nieprawidłowością komórki wytwarzającej przeciwciała. Wydawałoby się, że za dużo komórek, które wytwarzają przeciwciała, to dobrze, no ale nie, jeśli one wytwarzają to samo przeciwciało, które też powoduje nieprawidłowości, a nie zwiększoną odporność, czyli upośledzenie odporności to kolejny objaw.
Osłabienie w wieku starszym to jest, wydawałoby się, norma. Czym jest, panie profesorze, to niekontrolowane namnażanie patologicznych komórek plazmatycznych.
Mówimy o chorobie nowotworowej, czyli nowotwór to jest pewna nieprawidłowość komórki, w tym przypadku komórki wywodzącej się z układu odpornościowego, która ma swoje istotne zadania w odpowiedzi immunologicznej, produkując przeciwciała. Natomiast jak to w komórkach nowotworowych, tutaj funkcja jest nieprawidłowa. W sposób niekontrolowany te komórki zaczynają się dzielić, czyli jest ich więcej i to, że ich jest za dużo, tak jak wspomniałem, to nie to, że funkcja jest lepsza, tylko jeszcze gorsza, a one dodatkowo rozmnażają się w szpiku kostnym, powodując pośrednio i bezpośrednio zaburzenia dotyczące dojrzewania innych komórek, przede wszystkim erytroblastów, czyli tych komórek, z których wywodzą się później erytrocyty, czyli krwinki czerwone, i stąd ta niedokrwistość. Oczywiście to jest pewne uproszczenie, bo patomechanizm jest dużo bardziej skomplikowany, ale w tak wielkim skrócie, czyli jest za dużo komórek nieprawidłowych, które nie dają miejsca funkcjonować komórkom prawidłowym.
Pierwsze badanie, jakie należałoby wykonać, to klasyczna morfologia?
No, zawsze mówimy jako hematolodzy, że ta morfologia raz do roku, a w wieku starszym i w przypadku jakichś nieprawidłowości, czyli dłuższe infekcje, no cokolwiek, co nas niepokoi, to ta morfologia powinna być wykonana. Natomiast w morfologii no, będziemy mieli niedokrwistość i to już nie jest taka oczywista rzecz, że stąd pójdzie diagnostyka w kierunku szpiczaka. Te niedokrwistości same w sobie są dużo częstsze niż występowanie szpiczaka. Przyczyn, jak wspomniałem, może być wiele, ale musimy to w pewnym kontekście ujmować. Czyli jeśli było złamanie patologiczne, jeśli u osoby zdrowej dochodzi do złamania kręgosłupa bez jakiegoś przeciążenia albo przy niewielkim wysiłku, no to znaczy, że coś jest nie w porządku. Dodatkowo te elementy związane z tym, że pojawia się nieprawidłowe białko i ono w takim prostym badaniu, jakim jest badanie OB, czyli badanie sedymentacji krwinek czerwonych, odczyn Biernackiego, pokazuje, że jest wydłużony czas opadania. My to tak typowo mówiliśmy, wydłużone OB, no to jest albo nowotwór, albo infekcja. A tutaj nie zawsze jest nowotwór, znaczy to jest akurat nowotwór hematologiczny, ale nie ma infekcji. To jest bardzo częste, że wtedy parametry zapalne mierzone przez CRP są niskie, OB wydłużone. Wtedy powinniśmy już pójść do specjalisty, najczęściej do hematologa, wykonać zaawansowane badania, żeby wykryć białko nieprawidłowe. I to jest początek diagnostyki, czyli nie szukamy od razu komórek plazmatycznych w szpiku, no bo to jest związane z biopsją szpiku, która nie jest powszechnie dostępnym badaniem, ale szukamy tego, co produkują te komórki, czyli nieprawidłowego białka, i to możemy zrobić stosunkowo prosto badaniem z krwiowodowej.
A to nie jest tak, panie profesorze, że te wszystkie objawy, o których pan wspomniał, czy konsekwencje, jak chociażby złamanie, no to one pojawiają się w momencie, kiedy choroba już postępuje, już jest w jakimś sensie zaawansowana. Nie możemy tego ubiec?
No właśnie, były różne próby, żeby wcześniej diagnozować szpiczaka. Takie próby screeningowe, żeby badać populację pod kątem obecności białka monoklonalnego. No niestety to jest ślepy kierunek rozwoju, dlatego że białko monoklonalne może istnieć u zdrowych osób, sumarycznie 1-2%, a u osób starszych jest częstsze, czyli u osób powyżej 65 roku życia to już 5% ma białko monoklonalne. Na szpiczaka plazmocytowego będzie miało zdecydowanie mniej osób. Także badanie screeningowe, czyli robienie elektroforezy i immunofiksacji, dwóch badań, żeby wykryć białko monoklonalne bez wskazań, no też nie do końca jest rozsądne, bo wykryjemy gammapatię monoklonalną o nieustalonym znaczeniu, z czego większość przypadków to nie będą przypadki szpiczaka. Natomiast zwracamy uwagę na całość obrazu, czyli jeśli jest niedokrwistość, jeśli jest wydłużone OB, niewydolność nerek, no to myślę, że tutaj już trzeba zrobić badanie pod kątem obecności białka monoklonalnego. Jak takie będzie, to kolejnym badaniem będzie badanie szpiku kostnego.
No i przychodzi do pana pacjent, który właściwie jest już po tej serii badań i po badaniu szpiku i po badaniu białka i należy rozpocząć terapię. Jaki jest pierwszy krok?
Teraz definicja, jak już mówimy, że jest szpiczak plazmocytowy, to zawsze myślimy, że jest to choroba aktywna. Kiedyś trochę inaczej do tego podchodziliśmy. Mówiliśmy szpiczak plazmocytowy, ale nieaktywny, czyli nie wymagający leczenia. Teraz to jest oddzielna kategoria, to jest szpiczak tlący lub tlący się i on jest wtedy do obserwacji. Tak samo białko monoklonalne, mimo że nie jest to prawidłowe białko, również jeśli nie ma odpowiedniego nacieku nieprawidłowych plazmocytów, nie będzie to element, który będzie wymuszał rozpoczęcie leczenia. Natomiast jeśli mówimy już o szpiczaku plazmocytowym, czyli dochodzą elementy uszkodzenia narządowego, czyli jeden z wymienionych, o których mówiłem wcześniej, czyli niedokrwistość, złamania kostne, hiperkalcemia albo niewydolność nerek lub też biomarkery pokazujące aktywność choroby, tu już w szczegóły nie będę wchodził, to wtedy rozpoczynamy leczenie. Rozpoczynamy leczenie w zasadzie bardzo podobnie jak wiele lat temu, czyli nadal kwalifikujemy pacjenta do dwóch sposobów leczenia. Albo pacjent młodszy, ale młodszy nie w wieku metrykalnym, tylko biologicznie, czyli osoba zazwyczaj poniżej 70 roku życia bez chorób współistniejących, chociaż też mamy pacjentów trochę starszych, ale w świetnym stanie ogólny, kwalifikujemy do procedury przeszczepienia. To nie jest przeszczepienie takie od razu. Pacjent po wstępnej terapii, która teraz jest też bardzo nowoczesną terapią, to już nie jest klasyczna chemioterapia, to jest terapia czterolekowa, z których każdy z leków, można powiedzieć, że jest lekiem albo celowanym, albo lekiem takim inteligentnym, immunomodulującym, wspartym przez działanie sterydów. Po tych czterech cyklach terapii są pobierane komórki, własne komórki pacjenta są przeszczepiane po procedurze intensywnej chemioterapii. Ta intensywna chemioterapia, zwana megachemioterapią, to niestety nie jest wielka finezja, to jest rozjeżdżanie walcem wszystkiego, co żyje w szpiku i później, żeby ratować tego pacjenta, właśnie trzeba mu podać jego własne komórki macierzyste, które odnowią możliwości tworzenia krwinek czerwonych, krwinek białych, wszystkiego, co jest w szpiku kostnym. Później przechodzimy do etapu konsolidacji leczenia i leczenia takiego przedłużonego, zwanego leczeniem podtrzymującym, bo coraz częściej szpiczaka staramy się kontrolować przez wiele lat. Niekoniecznie już możemy oferować okresy takie wolne bez leczenia. To też jest pewna zmiana strategii.
Możemy uznać tym samym za chorobę przewlekłą?
Dokładnie. Jest to choroba przewlekła. No, troszeczkę tak podchodząc edukacyjnie, to podobnie wygląda jak leczenie nadciśnienia, że pacjent z tym nadciśnieniem żyje, ale ma wyniki ciśnienia prawidłowe tylko dlatego, że bierze leki. Przestanie brać leki, nadciśnienie bardzo szybko wróci. Tu oczywiście jest troszeczkę inna dynamika i inna powaga sytuacji, no ale w ten sposób możemy podchodzić. I druga grupa pacjentów, która jest częstszą grupą, w Polsce jest to około 70% pacjentów, to są pacjenci, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia i ci pacjenci otrzymują leczenie ciągłe, czyli od początku dostają takie same leczenie. W Polsce takim dobrym standardem międzynarodowym są 3 leki, 1 podskórny, 2 doustne, czyli można powiedzieć całkiem wygodne leczenie, oczywiście w cudzysłowie to wygodne, no ale takie leczenie, że tak naprawdę pacjent no, może wracać do swoich aktywności. Nie zawsze jest to aktywność zawodowa, ale jest to aktywność czy społeczna, czy też mogą to być inne, ważne z punktu widzenia pacjenta możliwości funkcjonowania w remisji. Czyli mówimy, że choroba jest w remisji, czyli jakby zrobić badanie znowu tego białka monoklonalnego, to nie wykryjemy go. Morfologia jest prawidłowa, nie ma niedokrwistości i znowu choroby nie ma tylko dlatego, że pacjent otrzymuje leczenie ciągłe.
Panie profesorze, żeby to leczenie, cała procedura przebiegała sprawnie, no muszą być potrzebne pieniądze.
Tak, tutaj no mówimy o pieniądzach, które rzeczywiście kumulują się, dlatego że chorych na szpiczaka mamy już powyżej 10 tysięcy w Polsce. Dzięki temu, że wcześniej identyfikujemy choroby, bo mimo wszystko dostępność tych badań, o których mówiłem wcześniej, jest większa niż kilka lat temu. Po drugie, jako społeczeństwo żyjemy dłużej, w związku z tym też częstość występowania szpiczaka zwiększa się w grupie osób starszych. No i po trzecie, pacjenci żyją coraz dłużej. Także dochodzi do tego, że mamy coraz więcej chorych na szpiczaka. To jest oczywiście sukces ogromny, sukces okupiony dużym zaangażowaniem zasobów kadrowych, ale również finansowych, dlatego że te terapie, o których mówiłem, to nie są procedury pojedyncze, no poza przeszczepieniem, ale tak jak Państwo słyszeliście, przeszczepienie jest w trakcie. Najpierw leczenie wstępne, później leczenie po przeszczepieniu, także pacjent tak naprawdę cały czas otrzymuje jakąś formę farmakoterapii, czy też immunoterapii, no, która jest stosunkowo droga, a jak pomnożymy to przez ilość dni, miesięcy, liczbę pacjentów, no to zdecydowanie to obciążenie systemu ochrony zdrowia jest tutaj znaczne.
Panie profesorze, czy każda taka terapia proszę wybaczyć kolokwializm, szyta jest na potrzeby i na miarę pacjenta?
To zależy, jak do tego podchodzimy. No, można powiedzieć, że pierwsze dopasowanie do miary, no to jest ta kategoria wieku i kwalifikacji do przeszczepienia. Tu ścieżki troszeczkę są różne. Również w grupie tej najczęstszej na razie możemy leczyć pacjenta najskuteczniejszym schematem trójlekowym, no ale pacjenci troszeczkę w gorszej formie będą leczenie dwulekowe otrzymywali. Pacjenci bardzo narażeni na negatywne czynniki rokownicze mają możliwość intensyfikacji leczenia i tutaj liczymy głęboko, że za chwilę pojawi się dostępność do terapii czterolekowej. Coś, o czym kiedyś nie mogliśmy nawet pomyśleć, no bo cztery chemioterapeutyki podane osobie starszej, no wiadomo, że ze względów biologicznych nie mogły być stosowane, toksyczność byłaby zbyt duża. Teraz ze względu na to, że nie są to klasyczne chemioterapeutyki, to podobne schematy jak dla chorych kwalifikujących się do przeszczepienia będą mogły być stosowane dla chorych niekwalifikujących się do przeszczepienia, no co ogromną wręcz skutecznością. Mediana czasu do progresji, tu trudne różne słowa używam, ale mediana to połowa czas do progresji, czyli kiedy choroba już ucieka spod kontroli, to w badaniu dla pacjentów grupy starszej to jest kilka lat, 7-8 lat. Połowa pacjentów nadal nie będzie miała progresji. Przy rozpoznaniu w wieku 71 lat dochodzimy już do zbliżenia długości życia pacjenta, który nie ma szpiczaka, do pacjenta, który ma szpiczaka. I to jest cel nowoczesny leczenia. My już nie mówimy, że chcemy wyleczyć szpiczaka. Znaczy, oczywiście, że chcemy, ale jeśli nie możemy, to celem zastępczym jest to, żeby pacjent ze szpiczakiem żył tak długo, jak osoba bez szpiczaka.
Czy stanie się tak, że szpiczak stanie się chorobą uleczalną, a nie przewlekłą?
Tu też mamy dobre informacje, bo wcześniej byliśmy tacy ostrożni. Mówiliśmy, że około kilku do 10% pacjentów po leczeniu najczęściej intensywnym z przeszczepieniem nie nawraca przez 10-15 lat. Znowu onkologiczna definicja wyleczenia to wystarczy, że przez 5 lat nie nawróci. U nas ona była co najmniej dwukrotnie spełniona, ale byliśmy dosyć ostrożni, wiedząc, że były też te późne nawroty, ale tych kilka do kilkunastu procent pacjentów, no, nie nawracało, czyli można powiedzieć, że byli wyleczeni, a my wolimy taką nowoczesną nazwę, że byli funkcjonalnie wyleczeni, czyli tutaj bez żadnego leczenia nie było widać aktywności choroby przez wiele lat. Teraz dochodzi jeszcze jeden element bardzo nowoczesnych terapii, terapie CAR-T, które najpierw były wprowadzone w populacjach pacjentów z bardzo złym rokowaniem, bez opcji terapeutycznych.
Gdyby pan zechciał rozwinąć ten termin i powiedzieć, o co chodzi?
To są terapie komórkowe, gdzie stosowany jest chimeryczny receptor antygenowy. To nic nie upraszcza sprawy, ale uprościmy to w ten sposób, że pobierana jest w uproszczeniu krew obwodowa. To jest już zrozumiałe. Z tej krwi interesuje nas jeden obszar, czyli komórki układu limfoidalnego, czyli komórki limfocyty, które są następnie izolowane, stymulowane, zmieniane genetycznie, żeby rozpoznawały nieprawidłowe komórki, namnażane i z powrotem jako lek trafiają do pacjenta. Jest to skomplikowana procedura. W Polsce mamy 20 ośrodków certyfikowanych do tej technologii CAR-T. Ona na razie jest bardziej rozwinięta w obszarze chłoniaków agresywnych, bo tam jest dostępność do terapii CAR-T w ramach refundacji NFZ. Natomiast w szpiczaku plazmocytowym jeszcze tej refundacji nie ma. Czekamy na to. Ale pacjenci korzystają również w szpiczaku z tej technologii CAR-T, bo jest dostępność w ramach badań klinicznych. Ta procedura jest jednorazową procedurą. W pierwszych badaniach rejestracyjnych mamy dojrzałe wyniki, 5 lat obserwacji, gdzie wiemy, że grupa kontrolna, no tam nie było grupy kontrolnej, ale historyczna grupa pacjentów, którzy byli leczeni wszystkimi innymi możliwościami terapeutycznymi, ale nie CAR-T, w ciągu tych 5 lat większość z nich zmarłaby. Czyli to przeżycie byłoby bardzo złe, poniżej 5%. Natomiast tu wyniki nas zaskoczyły, dlatego że połowa pacjentów nadal żyje, a 1/3 nie miała progresji. Także możemy znowu mówić, że ta 1/3 jest funkcjonalnie wyleczona. Znowu bardzo ostrożnie do tego podchodzimy, ale na wielu konferencjach mówi się, że ten odsetek pacjentów funkcjonalnie wyleczonych będzie się zwiększał. Także rzeczywiście znowu mówmy, najczęściej nie będzie to choroba uleczalna, czyli w 80% będziemy mówić o tej trwałej kontroli choroby dzięki farmakoterapii czy immunoterapii. Natomiast zwiększenie zwiększający się odsetek pacjentów, o których będziemy mogli mówić o wyleczeniu, no myślę, że jest to bardzo pasjonujący obszar szpiczaka plazmocytowego.
Ale wszystko jeszcze przed nami.
To wszystko przed nami, no i ułatwią nam niewątpliwie decyzje refundacyjne, żeby była dostępność do nowych opcji terapeutycznych już w tym roku w Polsce dla chorych na szpiczaka.
Oby tak się stało. Krzysztof Janopoulos, kierownik Zakładu Hematologii Doświadczalnej i Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Bardzo dziękuję.
A my kontynuujemy program już za chwilę.